W każdym razie mam prezentację, żeby Wam pomóc dzisiaj nie usnąć, bo bardzo dużo będzie dzisiaj Biblii cytowanej. Bardzo dużo będzie dzisiaj Biblii cytowanej i myślę, że to jest dobrze, prawda? Że Biblia będzie dzisiaj cytowana. Niech ktoś powie, nie wiem, amen, dobrze albo niedobrze, niech ktoś się ze mną zgodzi albo nie zgodzi. Ja uważam, że to dobrze, jak jest Biblia cytowana. Już Wam robię sharing screen. Kochani, wszystkie wersety, które ja dzisiaj będę cytował, to są tutaj. Prawda? Tutaj są Wam wyświetlone. Mam nadzieję, że to widzicie. Po prostu, oj, troszeczkę powiększę, żeby to było lepiej widać. O, tak, jest dobrze. Dzisiaj mamy takie piękne święto, jak ja już wspomniałem. Święto Trójcy Świętej. I czy to jest ważna rzecz? I czy to jest ważne wydarzenie, żeby po prostu jakby obchodzić to święto albo w jakiś sposób zwrócić na nie jakby swoją uwagę? Wydaje mi się, że tak, że to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ to jest pierwsza i podstawowa doktryna chrześcijańska, kiedy my wyznajemy, że Bóg jest jeden. Według dawnego zwyczaju chłopców żydowskich od wczesnego początku dzieciństwa uczono od samego początku recytowania słów modlitwy z Piątej Księgi Mojżeszowej. To jest tutaj, tu na górze Wam zaznaczyłem, tak? Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Piąta Mojżeszowa, 6 rozdział, 4 werset. Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Jest tylko jeden, jedyny Bóg. To wyznanie wiary stanowi ono rdzeń wiary Żydów, wiary zbudowanej na Starym Testamencie i żaden prawdziwy Żyd nigdy od tej prawdy nie odstąpi. Ja sobie dzisiaj mogę pozwolić na to takie kazanie, tak łatwo powiedziane, bo ja mam już je troszeczkę przygotowane, dzięki temu, że z Iwonką mamy katechumenat w ostatnim czasie. Kilka spotkań już żeśmy na ten temat poświęcili, więc Iwonko, jeśli Ty jesteś tutaj i jeśli usłyszysz to, co żeśmy wspólnie razem przerabiali ostatnio, no to ja Ciebie przepraszam, ale dla Ciebie będzie to powtórka. Jakaś taka, może takie też i podsumowanie tego, o czym mówiliśmy sobie, tak? I bo ten rdzeń wiary żydowskiej mówi coś takiego, o czym my czytamy właśnie tutaj, w Piątej Księdze Mojżeszowej, 4 rozdział, 35 werset, jest napisane tak, że Pan jest Bogiem. I oprócz Niego nie ma innego. Bóg jest tylko jeden i oprócz Niego nie ma żadnego innego Boga. My nie wierzymy w dwóch, w trzech bogów. I ta modlitwa przypomina Żydom czas, gdy Salomon poświęcał swoją świątynię i modlił się w ten sposób, aby poznały wszystkie ludy ziemi, że Pan jest Bogiem i nie ma innego. Tylko Pan jest Bogiem, nie ma innego. Pierwsza Kronik, 8 rozdział i 60 werset. Przypominają się nam tutaj także te czasy wielkiego proroka Izajasza i słowa wypowiadane doń przez Pana w ten sposób. Izajasz, 44 rozdział, 6 werset. Tak mówi Pan, Król Izraelski i Jego Odkupiciel, Pan Zastępów, ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. Piękne słowa. Idziemy sobie, kochani, przez Stary Testament teraz. Bóg, wypowiadając te słowa, objawił się jako król Izraela. Wierzący Żyd uważał za swoją wielką misję podtrzymywać w świecie tej prawdy, że nie istnieje żaden Bóg oprócz Jahwe, oprócz jedynego Boga Jahwe. I z wielką radością odczytywał pisma zawarte w Izajasza, 45 rozdział, wersety od 5 do 6. To jest tutaj. Ja jestem Pan i nie ma innego. Oprócz mnie nie ma Boga. Ja Ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz, aby poznali od wschodu słońca i do zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Pan i nie ma innego. Sam Jezus Chrystus. Tu czytaliśmy Stary Testament. A co Jezus Chrystus? Sam Jezus Chrystus wychowany został w znajomości i miłości Pisma Starego Testamentu i niezłomnie potwierdzał prawdy w nich objawione i nie wahał się własnymi ustami wyznać jedności i jedyności Boga w Ewangelii Marka, 12 rozdział, wersety od 29 do 32, czytamy tak. Pierwsze przykazanie jest to: słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. I potem rzekł do niego uczony w piśmie po tej wypowiedzi Jezusa: dobrze, nauczycielu, prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i nie masz innego oprócz Niego. Tak? I to jest to, jedność i jedyność Boga. Bóg jest jeden i jedyny. Ale to, że Bóg jest jeden i jedyny, chcę powiedzieć, w żaden sposób nie przeczy nauczaniu o Trójcy Świętej. Bo my dzisiaj mamy takie święto, Trójcy Świętej. I ta prawda o jedności, o tym, że Bóg jest jeden i jedyny, w niczym temu nie przeczy, ponieważ my nie wierzymy w dwóch Bogów, ani w trzech Bogów. My nie wierzymy w Trójcę Świętą w taki sposób, aby były to trzy odrębne byty i abyśmy wierzyli w trzech jakichś różnych Bogów. Nie tak rozumiemy Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest błąd, który popełnia wielu ludzi. I teraz chcę wam pokazać jedną rzecz ciekawą. Mianowicie to, że w Starym Testamencie jest ciekawa rzecz. Mianowicie Stary Testament rozdziela dwie rzeczywistości między sobą i ma na to dwa oddzielne słowa. Mianowicie ma na tą jedność i jedyność. Ma dwa odrębne słowa na słowo jeden. Język hebrajski jest taki bardziej skomplikowany niż polski, prawda? I ma takie słowo na jedność absolutną, a inne słowo ma na jedność złożoną. I my tutaj musimy uczynić tą różnicę pomiędzy jednością absolutną a jednością złożoną. Już tłumaczę, o co chodzi. Wyrażenie na przykład jeden człowiek narzuca skojarzenie z jednością absolutną. Mamy jeden człowiek w znaczeniu jedna jednostka, ponieważ on odnosi się do jednej osoby. Lecz kiedy czytamy na przykład, że ów człowiek, mężczyzna, powiedzmy, i żona jego łączą się ze sobą i stają się jednym ciałem, tak? Na przykład w pierwszej Mojżeszowej, drugi rozdział, 24 werset, tam jest napisane tak: dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem, tak? Mamy tutaj związek dwóch osób, które stanowią jedną jedność. Tak? Język hebrajski, jakim był pisany Stary Testament, dla określenia tych jakby tego rodzaju jedności, ma też swój wyraz. I tutaj chodzi o tą jedność złożoną. Tak? I teraz tak. Jest taki wyraz echad w języku hebrajskim, który oznacza właśnie jedność złożoną, o której przed chwileczką wspomniałem. Natomiast słowo yahid oznacza jedność absolutną. I oto przykłady ich użycia w Starym Testamencie. Tak? Słowo echad, czyli oznaczające tą jedność złożoną, jest zastosowane na przykład u Ezdrasza i Ezechiela. Na przykład Ezdrasza, trzeci rozdział, pierwszy werset, kiedy jest napisane, że zgromadził się cały lud, tysiące ludzi, zgromadził się ten cały lud jak jeden mąż w Jerozolimie. Tak? Tysiące ludzi zgromadziło się jak jeden mąż, tak? Albo my Polacy, wszyscy Polacy, nie wiem, idziemy w jakimś święcie jak jeden naród, tak? Jeden naród. I to jest to słowo właśnie wyrażające tą jedność złożoną. Albo inaczej, u Ezechiela, 37 rozdział, 17 werset, czytamy coś takiego. Potem złóż razem dwa kawałki drewna w jeden kawałek, aby stanowiło jedno w twoim ręku. I to jest użyte słowo też, również ten echad, tak? Czyli dwie jakieś rzeczy, które się składają razem do kupy i stanowią jedno. Tak jak mąż i żona stają się jednym małżeństwem, tak? Albo, nie wiem, jedenaścioro dzieci, ojciec i matka stanowią jedną rodzinę. Tak? I tu jest to wszystko, które, to jest ta idea tej jedności złożonej, która już w Starym Testamencie występuje i za chwileczkę wam pokażę, że odnosi się do Boga. I dlatego Izraelici już mieli świadomość tego, że pomimo, że Bóg jest jeden, jednak można myśleć o Nim w pewien sposób taki, że stanowi jedność złożoną z pewnej wielości, na przykład z wielości osób. Tak? Natomiast o tej jedności takiej absolutnej, wyrażonej słowem Jahid, występuje to słowo w następujących fragmentach Starego Testamentu. Oto przykłady. Pierwsza Mojżeszowa, 22 rozdział, 2 werset, kiedy jest napisane tak. Tutaj, przepraszam bardzo, tu macie te słowa, tak? Ja wam tu je, macie te wszystkie słowa tutaj. I rzekł, weź syna swego jedynaka, swego Izaaka, którego miłujesz i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. I tutaj to słowo jedynak, jeden, jedyny. To jest to słowo właśnie Jahid. Dalej u proroka Amosa, 8 rozdział, 10 werset. Tutaj czekamy coś takiego. Przekształcę to w żałobę po jedynaku. I tutaj ten jedynak, jedyny syn. Tu chodzi też o tą jedność, ale absolutną, że on jest jeden i jedyny w całości. Tak? Albo w przypowieści, 4 rozdział, 3 werset, tu jest to napisane, przepraszam, źle zaznaczyłem, tutaj jest napisane tak, gdy jeszcze byłem synem u mojego ojca, jako miły jedynak pod opieką mojej matki. Tak, czyli wszędzie tam, gdzie jest mowa o jednym, jedynym synu, ale i, oczywiście i też inne przykłady, tam jest użyte to słowo właśnie Jahid, wyrażający jedność absolutną, która to jedność absolutna również i odnosi się w Starym Testamencie do Boga. Te dwa rodzaje jedności, które rozróżniali Izraelici, one ubogacają troszeczkę dzisiaj nasz sposób rozumienia, prawda? Okej, dobrze. Dobrze. Teraz wam pokażę fragmenty, które mówią o tym, że pomimo, że my wierzymy w to, że Bóg jest jeden i jedyny, tak jak wcześniej wykazałem, i nie ma innego Boga, Bóg jest tylko jeden, słuchajcie. Nie da się go kawałkować, ćwiartować, dzielić na różnego rodzaju kawałki. Bóg jest jeden i jedyny. Ale mimo to ten jeden i jedyny Bóg mówi o sobie w liczbie mnogiej, na przykład. Prawda? Czyli jakby ten jeden Bóg miał w sobie samym, w swojej istocie, jakieś więcej niż jedną osobę, powiedzmy dwie, trzy osoby w swoim wnętrzu, które moglibyśmy dzisiaj współcześnie powiedzieć, posiadają jedną i tę samą boską naturę, jedno i to samo bóstwo, dlatego są jednym i tym samym Bogiem, ale te dwie osoby wewnątrz tego jednego, jedynego Boga mogą między sobą prowadzić rozmowę i konwersacje i mogą mieć ze sobą relacje i ze sobą coś wspólnie wewnątrz siebie, coś między sobą ustalać, prawda? I teraz, czy są takie wersety? Oczywiście, że są, tak? Już od najdawniejszych czasów wiadomo było, że Jahwe ma więcej niż jedną osobę. I Żydzi o tym wiedzieli, chociażby poprzez to rozróżnienie tego słowa echad, tej jedności złożonej. I tu na przykład możemy przeczytać na samym początku Biblii już, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, pierwszy rozdział, wersety od 26 do 27, czytamy tak. Kiedy Bóg stwarza człowieka, mówi tak, potem rzekł Bóg. Kto rzekł? Jeden Bóg. Co mówi? Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Tak? I stworzył Bóg kogo? Człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Tak tu jest napisane. Ale dlaczego ten Bóg mówi wewnątrz siebie, jakby konsultuje się w kwestii tworzenia człowieka z jakimś, kimś obok, kimś jakby innym, nie wiem, jakby ich było dwóch. Uczyńmy człowieka na obraz nasz. Przecież na obraz Boga został on stworzony. Bóg nie konsultuje tego z aniołami albo z jakimś innym bytem. Nie, bo widzimy, że Bóg stworzył w końcu tego człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go. No nie? A tu wszędzie użyte jest to słowo jakby w liczbie mnogiej. Dalej czytamy. Tutaj macie te słowa wyróżnione, tak? Uczyńmy, nasz, tak? Nas. I w końcu tutaj to słowo kluczowe i w końcu uczynił tego człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, prawda? Macie tutaj, czyli te, jakby ten jeden Bóg przemawia jako więcej niż jedna osoba. I w tych wersetach jest jednocześnie uwypuklona taka jedność Boga, że Bóg jest jeden i jedyny, ale jakby rozmawiał wewnątrz siebie, czyli jest również pokazana jego wielość. Kilka stron dalej czytamy coś bardzo ciekawego w pierwszej księdze Mojżeszowej z kolei, werset, rozdział trzeci, werset 22. Bóg mówi tak, oto człowiek stał się taki jak my, czy jaki jak kto. Wiadomo, że człowiek próbował stać się taki jak Bóg. I Bóg mówi, oto człowiek stał się taki jak my. Mówi o sobie w liczbie mnogiej. I nieco dalej, bo w tej samej pierwszej księdze Mojżeszowej, 11 rozdział, wersety od 5 do 7, jest napisane coś takiego, że wtedy zstąpił Pan i rzekł Pan, zstąpmy tam. Jakby Bóg rozmawia jakby ze sobą i mówi o sobie, zstąpmy tam, zejdźmy tam. Jakby to ten jeden Bóg nie był tylko jedną osobą, ale przynajmniej byłyby, nie wiem, no dwie osoby, bo tylko wtedy możemy powiedzieć, no to zejdźmy tam. Zejdźmy tam, stąpmy tam. Tak? We wszystkich tych fragmentach występuje tylko jeden Bóg, a jednak mówi o sobie w liczbie mnogiej. Zauważ. Dlaczego? Ponieważ jest, może być tak, czy też jest tak, my dzisiaj ze współczesnej perspektywy, bo to jest Stary Testament, my dzisiaj wiemy, że jest więcej niż jedna osoba, która jest Bogiem. Dlatego też wiele wieków później prorok Izajasz na przykład usłyszał takie słowa, kiedy usłyszał słowo powołania przez Boga. Bóg pyta się w ten sposób. Kogo poślę? I kto nam pójdzie? Jeśli Bóg by wypowiadał te słowa tylko jako on, jedna osoba w tym rozumieniu, to by się zapytał tak. Kogo poślę i kto mi pójdzie? I kto mi pójdzie, tak? Ale on się pyta inaczej tutaj. Pyta się tak, kogo pośle i kto nam pójdzie. Tak jest napisane u Izajasza. Ja myślę, że nie bez znaczenia, prawda? I tak, bardzo ciekawym słowem jest tutaj również, i przechodzimy dalej, słowo Elohim, którego nie będę absolutnie rozwijać. Słowo Elohim oznacza Boga, ale uwaga, to jest to specyficzne słowo, które jest liczbą mnogą Boga. Ono oznacza dosłownie bogowie. I to słowo Elohim jest najczęściej stosowanym w Starym Testamencie słowem na określenie Boga. Najczęściej stosowanym słowem. Chyba 70% wypowiedzi, gdzie w naszych Bibliach jest przetłumaczone Bóg i Bóg zrobił to, i Bóg posłał, i Bóg powiedział, to jest użyte słowo Elohim, czyli my byśmy dosłownie, jeśli chcieli tłumaczyć to słowo, to byśmy je przetłumaczyli bogowie, bogowie. Bogowie powiedzieli, bogowie zrobili, bogowie posłali. 70? Strzelam, ale bardzo dużo, tak. 60 Starego Testamentu. Starego Testamentu, tak. Słowo Elohim, tak? Bardzo ciekawe. Czyli popatrzcie, Izraelici już w swoich głowach mieli mocno jakby zakorzenioną tą ideę wielości w Bogu. Ale mimo to cały czas i słusznie cały czas utrzymywali tej jednej najgłówniejszej prawdy. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg wasz jest jeden. Nie ma dwóch, nie ma trzech. Bóg jest tylko jeden i jest jedyny. Tak? I teraz my dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy tego, w jaki sposób Boga objawił nam najdoskonalej Jezus Chrystus, my wiemy, i powielamy tą wiarę jedności, jedyności Boga i wraz za Starym Testamentem powtarzamy to, że Bóg jest jeden i jedyny, ale dodatkowo jakby rozpoznajemy to, że w Bogu jest pewnego rodzaju wielość. Nie jest to wielość rzeczywista, żeby Bóg składał się z trzech części, bo Bóg się nie składa z żadnych części. Podam prosty przykład. Ilonka, daj mi ten długopis, który ty mi tutaj przed chwilą. Okej, okay, prosty przykład. Tak, mamy jeden długopis, tak? Jeden długopis. Ale ten jeden długopis, jeżeli go chcielibyśmy rozebrać na części i porozkręcać, składa się z części, tak? Bo tu ma jakiś ten, akurat ten się jest posklejany cały, ale w środku jest jakiś, nie wiem, jak to się już nazywa, tu mamy jakieś coś, co się nakłada. Taki długopis niby wydaje się jeden, ale on składa się z części. Tak z Bogiem nie jest. Bóg jest rzeczywiście jeden. Nie, jakbyś próbował Pana Boga pokawałkować, to Jego się nie da w żaden sposób. Nie ma tam żadnej różnicy rzeczywistej. Jedyną różnicę, jaką my możemy robić na ludzki sposób myślenia, to ja bym powiedział myślną. My sobie jedynie możemy tak myśleć, ale w rzeczywistości Bóg jest jeden i jedyny. I teraz tak, my rozpoznajemy, że ten jeden jedyny Bóg w Nowym Testamencie z kolei jest objawiony jako Ojciec, jako Syn, Jego Syn Duch, i jako Duch Święty. I my widzimy, że są jakieś trzy odrębne osoby, bo Ojciec nie jest Synem, Syn nie jest Ojcem, Ojciec nie jest Duchem Świętym i Duch Święty nie jest ani Synem, ani Ojcem. Każda z tych osób jest inna od pozostałej. A jednak my widzimy w zadziwiający sposób, że każda z nich nosi, posiada jedną i tę samą boską naturę. I widzimy, że Ojciec jest Bogiem, Jego Syn za chwileczkę, jednorodzony Bóg, jako Nim jest Bogiem i za chwileczkę widzimy, że ten Duch Święty też jest Bogiem. Zadziwiające. A jednocześnie istnieje w dalszym ciągu tylko jeden, jedyny Bóg. Jak to jest? Ja teraz króciutko właśnie chciałbym tylko jakby przeprowadzić nas i pokazać nam po kolei, że każda z tych osób, Ojciec, Syn i Duch Święty jest Bogiem. I pokażę wam wersety w Piśmie Świętym, które o tym mówią, tak? Ojciec jest Bogiem. To jest bardzo proste. O tym myślę, że jakby Biblia w ogóle mówi w tak jasny sposób, ale ja przytoczę tylko dwa fragmenty, które mówią o tym, że Ojciec jest Bogiem. To jest tutaj, pierwszy list do Koryntian, 8:6, jest napisane tak. Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy. Ale uwaga, za chwileczkę jest napisane i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Popatrzcie, my istniejemy zarówno przez jednego Boga Ojca, jak i przez jednego Pana Jezusa Chrystusa w różnym stopniu. Jest tylko jeden Bóg Ojciec i jeden Pan, Jezus Chrystus. Apostoł Paweł pisze tutaj o Ojcu jako o jednej z osób w trójjedynym Bogu, który jest Bogiem, ale rozróżnia go od jedynego Pana Jezusa Chrystusa, który też jest Bogiem, bo tutaj to słowo, pierwszy list do Koryntian, 8:6. Bo tu jest użyte to słowo Pan w stosunku do Jezusa Chrystusa. I chcę wam powiedzieć, że wszędzie tam, gdzie jest napisane słowo Pan w stosunku do Jezusa Chrystusa, a tylko Panem jest Jezus Chrystus, Ojciec nie jest Panem. Zauważ, Ojciec nie jest Panem, Ojciec jest Ojcem, Panem jest tylko jeden, tak jak tu jest zresztą napisane, i jeden Pan Jezus Chrystus. Jest tylko, wszakże dla nas istnieje tylko jeden Pan Jezus Chrystus, tak? I wszędzie, jejku, ja się znowu zakręciłem, to słowo Pan, wszędzie użyte w stosunku do Jezusa Chrystusa w języku greckim, czyli w języku, w jakim był pisany Nowy Testament, jest użyte słowo Kyrios. Kyrios, które to słowo używane w Septuagincie Starego Testamentu zawsze określa Boga. to słowo Kyrios w Starym Testamencie, w Septuagincie, w wersji greckiej Starego Testamentu, Septuaginty, słowo Kyrios było używane tylko i wyłącznie na określenie Boga, Pana i władcy wszystkiego. Tak? A w Nowym Testamencie to samo słowo, które określało Boga, zaczyna być stosowane tylko i wyłącznie na określenie Jezusa Chrystusa. Nie jest ono stosowane w stosunku do Ojca, tak? A tylko i wyłącznie w stosunku do Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Za chwileczkę sobie o tym powiemy, tak? Okej, dobra, ale teraz Ojciec jest Ojcem, Ojciec nie jest Panem, bo Pan jest jeden, a jest nim Jezus Chrystus, to żeśmy sobie powiedzieli przed chwileczką, i podobnie jest w liście do Efezjan napisane. Popatrz tutaj, 4 rozdział, werset 6. Jest napisane pięknie tak w tym liście. Tutaj odsłonię wam, przepraszam. Momencik. Okej, tak to zrobię. Jest napisane tak. List do Efezjan, 4 rozdział, 6 werset, czytam. Jedno ciało i jeden duch. Jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, o jakiego Pana tutaj chodzi, my już wiemy, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Popatrzcie, w tym jednym fragmencie mamy jednego Ducha, jednego Pana i jednego Boga i Ojca wszystkich. Bardzo ciekawy werset, który odróżnia od siebie trzy osoby, które są Bogiem. Bardzo ciekawy werset. I oczywiście tutaj ten fragment, bo o tym mi chodzi. To chcę zaakcentować, że jeden Bóg i Ojciec wszystkich. Chcę zaakcentować to, że Ojciec jest Bogiem, bo nie możemy tego o tym zapominać. Ojciec jest Bogiem. Ale odkrywamy również taką tajemnicę za chwileczkę, że tak jak wyznajemy, że Ojciec jest Bogiem, my widzimy, że również Jezus Chrystus w Nowym Testamencie jest Bogiem i jest tak określany. I teraz króciutko, fragmenty, które o tym mówią. Dlaczego tak twierdzimy? Ponieważ istotą wiary chrześcijaństwa na temat osoby Jezusa Chrystusa jest to, że będąc w pełni prawdziwym człowiekiem, będąc w pełni prawdziwym Bogiem, Bogiem prawdziwym, jest od zawsze Bogiem z natury, bo od zawsze z natury posiada naturę boską, ale poza tym był, czy też stał się już tutaj, stał się w pewnym momencie ludzkiej historii prawdziwym człowiekiem. I było to możliwe dzięki temu, że Jezus Chrystus, ta druga osoba boska, już teraz my możemy liczyć, ale pamiętacie, tylko na sposób myślny, druga osoba boska, mając w naturalny sposób pełną naturę boską, przyjęła za własną ludzką naturę, stając się w ten sposób prawdziwym człowiekiem. I o tym już żeśmy sobie niejednokrotnie rozmawiali, tego wątku nie będę kontynuował. Tutaj na potwierdzenie tego ja tylko przytoczę list do Filipian, 2 rozdział, wersety od 6 do 11. Tu jest napisane pięknie tak. I to jest to, co ja zawsze myślę, kiedy mówię o wcieleniu Boga. Jezus Chrystus, który chociaż był w postaci Bożej, czyli był Bogiem, nie upierał się zakładnie przy tym, aby być równym Ojcu, czyli był równy Ojcu, ale nie upierał się, lecz wyparł się samego siebie, zrezygnował z tego, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, czyli Jezus Chrystus z powrotem wstąpił do Ojca, aby na imię Jezusa Chrystusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Bardzo ciekawe słowo i to jest to, co mam na myśli, mówiąc zawsze o wcieleniu. Ale teraz, czy są jakieś inne słowa, wersety, które mówią o bóstwie Jezusa Chrystusa? Tak, ja tutaj przytoczę tylko kilka. Na przykład ten z Ewangelii Jana, 1:1. Jest tutaj napisane pięknie tak. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Tu jest wprost napisane, że ten Jezus Chrystus, który był słowem, był Bogiem, a Bogiem było słowo. Kolejny fragment to Ewangelia Jana, ta sama, 1:18. Jest napisane tak. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Co to znaczy? Popatrz, jest jednorodzony Bóg, wiadomo, że tu chodzi o Jezusa Chrystusa, który jest jednorodzonym Synem Ojca i ten jednorodzony Bóg jest na łonie Ojca. Wiadomo, że to nie jest mowa o Ojcu, który jest też Bogiem, ale jest mowa o Jezusie Chrystusie, który tu jest nazwany Bogiem. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg. Tak, widzisz to. Dobra, a co oznaczają słowa, kiedy Tomasz odpowiada Chrystusowi i mówi do Jezusa Chrystusa, Pan mój i Bóg mój. Co to znaczy, jak nie to, że Panem, czyli tym Kyriosem jest również i Theos i jest również Bóg mój, Pan mój i Bóg mój. Jana 20:28. Dalej, kiedy w Dziejach Apostolskich 20:28 jest mowa o Kościele, jest mowa o Kościele, że ten Kościół jest Kościołem Boga żywego, który On nabył swoją własną krwią. Który Bóg ma krew? Który Bóg nabył Kościół swoją własną krwią? No wiadomo, że chodzi o Jezusa Chrystusa, który tutaj wprost jest nazywany Bogiem. Dalej, list do Rzymian, 9:5. Jest napisane tak, o Jezusie Chrystusie. Chrystus, który jest według ciała, ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Masz jak czarny na białym, jak wół na malowanych wrotach jest napisane, że ten Jezus Chrystus jest ponad wszystkim Bogiem błogosławionym na wieki. Amen. Dalej, w drugim liście do Tesaloniczan jest napisane, 1:12, jest napisane tak, coś podobnego, co żeśmy już czytali w Filipianach. Aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj jest Bóg nasz i Pan Jezus Chrystus, On jest naszym Bogiem i On jest naszym Panem. Tu nie jest mowa o tym, że Bóg jest sobie Bogiem i dodatkowo jeszcze jakimś Panem. Nie, nie, bo jest tutaj mowa o tej jednej łasce, która pochodzi zarówno od tego Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Tak? Dalej. W pierwszym liście do Tymoteusza, 1:1, jak zaczyna apostoł Paweł swój list do Tymoteusza, swojego piętaszka, pisze tak. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa, z rozkazu Boga Zbawiciela naszego i Chrystusa Jezusa, nadziei naszej. Z rozkazu Boga Zbawiciela naszego i Chrystusa Jezusa, nadziei naszej. Ludzie próbują to też rozdzielić, że ten Bóg Zbawiciel to jest Ojciec i Jezus Chrystus jest oddzielony, czyli ten Bóg Zbawiciel nasz to nie jest jakby, to jest Bóg Zbawiciel i Jezus Chrystus to są dwie różne jakby tutaj osoby, tak? Ale ja nigdzie nie czytam w Nowym Testamencie, aby Ojciec był nazywany Zbawicielem naszym. Zawsze czytam, że naszym Zbawicielem jest Jezus Chrystus, a nie Ojciec. To słowo mówi bardzo wyraźnie, że ten Bóg, Zbawiciel nasz i Jezus Chrystus, chodzi o to, że to jest mowa o jednym, tak? Tak na przykład jak ja jestem, jak mogę powiedzieć o sobie, jestem Piotrkiem i Gliściakiem. Jestem Piotrem i mężem Bożenki, tak mogę powiedzieć o sobie. Albo, nie wiem, ta herbata jest herbatą i płynem, albo i napojem, w ten sposób, w tym sensie. Jestem tym i tym. I w tym sensie na przykład jest napisane w liście do Tytusa, 2:13, tak. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, kogo? Chrystusa Jezusa. No masz tutaj, tak? Oczekujemy czego? Nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa. Jest mowa o jednym. Dalej w liście do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, wersety od 8 do 9 jest napisane tak. Ale do Syna mówi. Kto mówi do Syna? Jak przeczytamy sobie list do Hebrajczyków, zobaczymy, że Ojciec, Bóg Ojciec, mówi do swojego jednorodzonego Syna w ten sposób. Stolica Twoja, o Boże, na wieki wieków. Czytasz to? Bóg Ojciec wyznaje Jezusa Chrystusa, swojego Syna, Bogiem. Jakie to jest ciekawe, no nie? Oczywiście my czytamy inny fragment, naturalnie, że Jezus Chrystus będzie swojego Ojca też wyznawał swoim albo Bogiem, tak? A tutaj widzimy, że Ojciec wyznaje Jezusa Chrystusa Bogiem, bo mówi o tym Jezusie Chrystusie. Do Syna mówi, stolica Twoja, o Boże, na wieki wieków laska sprawiedliwości jest łaską Królestwa Twego. Umiłowałeś niesprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawość. Przetoż pomazał Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela nad uczestników Twoich. Pomazał Cię, o Boże. Ojciec zwraca się do Jezusa Chrystusa, wyznając Go Bogiem. Bardzo ciekawe. Dalej, list do Jakuba. Jak Jakub zaczyna swój list, pisze prosto tak. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa. I potem, kiedy my czytamy ten list do Jakuba, my wiemy, że chodzi o jedną i tą samą osobę. Bóg i Pan Jezus Chrystus, to jest jedno. Dalej, drugi list Piotra, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Jak Piotr zaczyna swój list? Zaczyna tak. Dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dalej i ostatni werset, który mówi o bóstwie Jezusa Chrystusa. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 20 werset. To jest to, jak Jan kończy swój list. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł. O kim tu jest mowa? O Synu Bożym, o Jezusie Chrystusie. Przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy. W Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Kto jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym? Jezus Chrystus, tu jest napisane, jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dobrze, to są wersety, które mówią wprost o tym, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Mi one absolutnie wystarczają. Dalej, Duch Święty, tak? Bo poza tym, że my wyznajemy to, już żeśmy pokazali, Ojciec jest Bogiem, Jego Syn Jezus Chrystus jest Bogiem, to teraz Duch Święty. Duch Święty, bo dlaczego to jest takie ważne? Bo sądząc po ilości miejsca, jakie zajmuje w Biblii nauczanie o Duchu Świętym, jest to jedna z najważniejszych doktryn dotyczących prawdy o odkupieniu. Tak? I my tydzień temu obchodziliśmy święto zesłania Ducha Świętego. Z wyjątkiem drugiego i trzeciego listu apostoła świętego Jana, wszystkie księgi Nowego Testamentu zawierają odniesienia lub wzmianki dotyczące się Ducha Świętego. Wszystkie. Chyba tylko drugi i trzeci list Jana apostoła nie posiada jakichś takich wzmianek. To są takie bardzo króciutkie liściki. I tutaj teraz, niestety, bo czas nas goni, ja wiem, że możemy już być troszeczkę tacy śpiący, znudzeni, zajmę się tylko omówieniem osoby Ducha Świętego i Jego boskości i w kontekście Jego atrybutu świętości. Tylko tym się zajmiemy dzisiaj, tak? Bo my wiemy, że Duch jest święty. Cały czas, kiedy mówimy, mówimy Duch Święty, Duch Święty, Duch Święty, Duch Święty. O, przepraszam bardzo, tutaj mi się bardzo brzydki ortograf w ten, bo napisałem Duch, słuchajcie, przez samo H? Ja też.
Duch.
Duch napisałem przez samo H. A nie, mi się też nigdy to nie... Duch Święty. Nie, miałby Duch Święty. Tu napisane miałem jak Duch Święty. Sprawdzam, wszędzie indziej jest przez CH. Okej, okay. Więc literówka. Dobra. Dobrze, że zauważyłem tę literówkę. Dobrze, kochani, więc bo wszędzie ten Duch Święty, Duch Święty, popatrzcie, cały czas mówimy, że Duch Święty. Duch nie jest jakiś inny, jak tylko święty, no nie? Wszędzie, kiedy mówimy Duch, od razu za jednym dechem mówimy święty, no nie? Chcąc, w momencie, kiedy nie mówimy o duchu ludzkim, tylko mówimy o Duchu Świętym, tak? Dlaczego? Bo atrybut świętości jest jedynym atrybutem przynależnym Bogu co do, z racji Jego natury. Tylko Bóg jest święty. Nikt inny nie jest tak święty jak Bóg, tylko Bóg jest święty. Jeżeli ktoś jest święty, znaczy się, że jest Bogiem. Tak? I tutaj na przykład Izajasz, 6 rozdział, 6 werset. Jest napisane tak, to o tych aniołach, serafinach, które wołają jeden do drugiego przed Bożym tronem. Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. Bóg jest święty. Bóg jest święty i to jest Jego atrybut. I dalej my mamy pięknie w Łukasza, 11 rozdział, 13 werset, czy Duch jest święty, czy posiada Duch Święty świętość. U Łukasza, 11 rozdział, 13 werset jest napisane tak. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Dalej jest napisane w liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, 15 werset. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem. I coś tam Duch Święty powiedział. I dalej Hebrajczyków, ten sam, 3 rozdział, 7 werset. Dlatego jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, serc nie zatwardzajcie, tak? Popatrzcie, że w Biblii Duch Święty jest zawsze święty, jest zawsze święty, posiada świętość, tak? Więc dla mnie to jest absolutnie wystarczający argument na to, że Duch Święty jest Bogiem. Oczywiście są pewni ludzie, którzy próbują ograbić Ducha Świętego z Jego osobowości i mówią jedynie, że to jest jakaś moc, jakaś siła, ale nie będziemy, słuchajcie, tego wątku kompletnie dzisiaj poruszać, bo jakby troszeczkę szkoda na to czasu, ale idziemy dalej. Bo tak, teraz próbuję podsumować to wszystko, tak? Dajcie mi jeszcze 5 minut. Próbujemy teraz to wszystko podsumować, bo tak, na początku w tym kazaniu o Trójcy Świętej ja mówiłem i zaakcentowaliśmy to, że Bóg jest jeden i jedyny. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg wasz, nasz jest jeden, tak? Potem zobaczyliśmy, że no jednak w tym jednym, jedynym Bogu może być pewnego rodzaju wielość i zauważyliśmy, że Nowy Testament objawia jednego, jedynego Boga w całkowicie nowy sposób. I w Nowym Testamencie zostaje objawiony Ojciec, który jest Bogiem, Syn, który jest Bogiem i Duch Święty, który jest Bogiem. Trzy osoby, każda z tych osób jest inna, różna od pozostałych, a w dalszym ciągu wierzymy w jednego, jedynego Boga. Bardzo ciekawe. Kiedy to zrozumiemy, słuchajcie kochani, to nas uchroni od takich trzech podstawowych herezji albo błędów, które są powielane dzisiaj przez wielu ludzi. Chodzi mi tutaj o herezję tryteizmu, drugą herezję unitarianizm lub też starożytni Arianie, a współcześnie Świadkowie Jehowy i również modalizm. To są takie trzy błędy, które my możemy jakby dzisiaj popełniać, ale nie będziemy zupełnie w to dzisiaj wchodzić. Okej. Mamy, kochani, więc trzy odrębne osoby, ale dalej jeden Bóg. Bardzo ciekawa rzecz. Jeden Bóg. Ojciec nie jest Synem, Syn nie jest Duchem Świętym, Duch Święty nie jest ani Ojcem, ani Synem. Każda z tych osób jest odrębna od pozostałej, każda z tych osób jest Bogiem, każda jest całym Bogiem, nie jedną trzecią Boga, jakimś kawałkiem Boga, ale pełnym, całym Bogiem, a każdy jednak jest odrębny od pozostałych. To jest prawda, którą uczy nas Pismo Święte. I trzeba to zrozumieć. Dlatego w Ewangelii Jana, na przykład w 12 rozdziale Ewangelii Jana jest ojciec mówi ja, nieco dalej w tej samej Ewangelii Jana syn mówi o sobie ja i w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale, na przykład w 2 rozdziale Duch Święty mówi o sobie ja. Każdy z nich mówi ja o sobie, bo jest odrębny od pozostałych. Tak? Czyli tak, istnieją trzy osoby, które są Bogiem i każda z nich może mówić ja, żadna natomiast nie mówi my. Łączy je jednak wspólna, nieskończona inteligencja, moc i wola i natura boska. Noszą jedną i tę samą. Gdy zatem mówimy, że są trzy odrębne osoby, nie chcemy powiedzieć, że są one od siebie tak odrębne, jak na przykład jedna osoba ludzka od drugiej, bo wtedy byśmy robili różnicę rzeczywistą między osobami. Wszystkie trzy są tylko jednym Bogiem, poprzez to, że noszą jedną i tę samą naturę boską. Ich sposób istnienia w jednej istocie, w tej boskiej naturze, stanowi dla nas niestety głęboką tajemnicę. Nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Nie możemy jej wyjaśnić w żaden sposób, tak jak nie możemy wyjaśnić, co to znaczy, że Bóg jest święty, nie możemy wyjaśnić, co to znaczy, że Bóg jest wszechmogący, że Bóg jest wszechobecny. Nie możemy tych rzeczy wyjaśnić. Łatwo jest mi to jakby teraz o tym wszystkim mówi, ale czy jesteśmy w stanie to zrozumieć? Ja sobie myślę, że nie, nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Zostało nam tylko objawione w Biblii, że ci trzej są odrębni od siebie jako jeden duch. Tak? I to bardzo pięknie przedstawia nam list do Efezjan, 4 rozdział, 4 werset. Mówi tak, jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteśmy do jednej nadziei, która należy do waszego powołania, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. I pierwszy list do Koryntian. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam i różne są posługi, lecz Pan ten sam i różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg. To są fragmenty, które wymieniają tych trzech. Jeden Duch, jeden Pan, jeden Ojciec. I myślę, że to jest ważne. Dlaczego? Ponieważ kiedy staramy się zrozumieć, i już kończę, kochani. Dziękuję za cierpliwość. Kiedy staramy się zrozumieć istotę krzyża Jezusa Chrystusa, to zobaczymy, że w Twoje zbawienie i w moje zbawienie w różny sposób jest zaangażowana cała Trójca Święta. Inaczej jest zaangażowany Ojciec w Twoje zbawienie, inaczej jest zaangażowany Jezus Chrystus, a inaczej działa i jest zaangażowany Duch Święty w Twoje zbawienie. Każde działanie z tych osób boskich jest równie ważne i równie zbawiające Ciebie. I to jest to, dlaczego ta tajemnica i ta prawda jest tak bardzo ważna i tak bardzo istotna. Jeżeli jej nie utrzymamy, ale gdzieś sobie pobłądzimy w jakiś modalizm, w jakiś tryteizm albo w jakiś arianizm, to się po prostu pogubimy i Ewangelia już nie będzie tą Ewangelią. Istota krzyża straci swoją moc, straci swoje znaczenie. Dlatego to jest bardzo ważne, dlatego to jest bardzo istotne. Dlatego, bo to stoi pod tajemnicą krzyża Jezusa Chrystusa. I tylko dlatego o tym my dzisiaj mówimy. Nie z innego żadnego powodu. Oczywiście, już kończę, rozumienie tych kwestii nie jest zbawiające. Ktoś, kto tego nie rozumie, absolutnie nie jest pozbawiony w jakikolwiek sposób Bożej miłości, Bożej łaski. Nie, nie. Ale to nam pomaga. Kiedy to rozumiemy, lepiej czytamy Pismo Święte, lepiej możemy je rozumieć i myślę, że możemy dzięki temu też i jakby lepiej stać na słowie. A to jest zawsze bardzo, bardzo pomocne. Dlatego, kochani, ja dzisiaj błogosławię Was, szczególnie w ten dzień, szczególny dzień Trójcy Świętej, który dzisiaj obchodzimy. I dziękuję Wam za po prostu Waszą uwagę i za Waszą cierpliwość. Alleluja, niech Was Bóg błogosławi.